Ojcze, proszę Cię, żebyś błogosławił ten czas, ten moment, kiedy Ty, Panie, wypełniasz nasze życie swoim słowem, wzmacniasz je, posilasz, dajesz sens życia, namaszczasz i używasz, aż przyjdziesz. Amen. Fragment, który teraz, którym się będę chciał między innymi, ten fragment podzielić z Wami, dostałem 4 tygodnie temu w niedzielę, kiedy ja pielęgnuję taki cichy czas z Bogiem. To znaczy polega on na tym, że modlę się, czytam Boże Słowo i dalej się modlę. Aż nie padnę. No tak jest. Tak, po prostu mam taki mechanizm w swoim życiu. I kiedy zacząłem się modlić, słyszałem, jak Duch Święty przyszedł do mnie i powiedział: posyłam przed Tobą anioła mojego. I otworzyłem Słowo Boże, zapisane na drugiej księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale od 20 wersetu. Napisane jest tam tak: oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w drodze i zaprowadził Cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed Nim na baczności, słuchaj głosu Jego i nie przeciwstawię Mu się, bo nie przebaczy występków Waszych, gdyż imię moje jest w Nim. A jeżeli będziesz pilnie słuchał Jego głosu i wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół Twoich i przeciwnikiem przeciwników Twoich. Albowiem anioł mój pójdzie przed Tobą i zaprowadzi Cię do Amorejczyków, Chetejczyków, Perezyjczyków, Kananejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków i wytępię ich. Nie kłania się ich Bogom, ani im nie służ, nie czyń tak jak oni, ale doszczętnie zbóż i potłucz ich pomniki. Służcie Panu Bogu waszemu, a On pobłogosławi twój chleb i wodę twoją. Oddalę też choroby spośród ciebie. Nie będzie roniący ani niepłodnej w twoim kraju. Liczbę dni twoich ucznie pełną. Lęk mój wzbudzę przed tobą. I tutaj Pan mówi do Mojżesza, że zawrę z wami przymierze, a nie zawieraj przymierza z innymi narodami, ani z ich bogami. Nie będą mieszkać w twojej ziemi, by cię nie zwiedli do grzechu przeciwko mnie, bo jeśli będziesz służył bogom ich, będzie to dla ciebie sidłem. I tutaj Pan powiedział do Mojżesza, że posyła swojego anioła. Jakbyśmy przechodzili od początku księgi, od pierwszej księgi Genezys do księgi ostatniej objawienia, widzimy, że posyła swoich Bóg aniołów do ludzi, czy też do zborów, czy też do narodów, żeby przygotować, zrobić coś większego niż było zastane miejsce, kiedy przyszedł anioł Pana. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz widziałem Bożego posłańca. Byłem w Nazarecie i wszedłem do domu Marii Józefa. I kiedy byłem z 3 przyjaciółmi, oni gdzieś sobie tam zwiedzali na górze kościół, ja zszedłem do podziemi, do tego miejsca, gdzie Gabriel przyszedł i zwiastował Marii dobrą nowinę. I pierwszy raz w życiu zobaczyłem anioła Bożego, który stanął przede mnie tak, jak widziałem go tak, jak was widzę dzisiaj. I popadłem w takie zachwycenie, takie poruszenie, że nie chciał mi się stamtąd wyjść. Przyjaciele wołali, żebym wychodził, bo ksiądz powiedział, że zamyka kościół, a ja po prostu stałem znieruchomiany. Zobaczyłem coś, co nigdy nie sądziłem, że zobaczę. Zobaczyłem Bożego wysłannika. I ten obraz mam do dzisiaj głęboko w swojej pamięci. W Polsce widziałem 3-4 razy aniołów. Ostatni raz, kiedy przyjechał pastor Jacek i pastor Piotr, po nabożeństwie poszliśmy do szpularni na obiad. Kiedy jedliśmy obiad, rozmawialiśmy o tamtym, stała jakaś postać obok mnie. Dopiero później, pod koniec, uświadomiłem sobie, że to jest Anioł Boży. Przyszedł, żeby strzec tych, którzy są Jego. Biblia oczywiście powiada, że w liście Hebrajczyków w 1 rozdziale, że Bóg posyła i do nas swoich aniołów, amen, żeby nas strzegli, żeby nas prowadzili, a szczególnie posyła tych, którzy mają dostąpić czego? Bożego zbawienia. Czy Bóg nie posłał swojego anioła do Izraela, żeby co? Żeby dostąpili Bożego zbawienia, tak? Początek był w Kananie, początek był w Egipcie, przepraszam, a koniec był w Kananie. To było to miejsce, do którego Bóg chciał doprowadzić swój lud. I wierzę, że Bóg dzisiaj, nasz zbór, chce też doprowadzić szczególne miejsca. Amen. Ja w to wierzę. Po prostu pali się to we mnie. I coś wam powiem. Będziemy to oglądać. Bo jeżeli Bóg wypowiada swoje słowo, a ja nie jestem jakimś nowicjuszem, 22 lata idę za Jezusem, to wiem, że ilekroć wypowiadał swoje słowo, doprowadził je do końca, widać było cudowne działanie Boże. Ale też w tym słowie, które Bóg skierował do Mojżesza, Bóg również przemówił dalej w 4 Księdze Mojżeszowej, 9 rozdziale tak. A w dniu, kiedy wzniesiono przybytek, obok zakrył przybytek nad namiotem świadectwa. Od wieczora aż do rana wyglądał on jak blask ognia nad przybytkiem. Tak było stale. Obok okrywał go w dzień, w nocy zaś świecił blask ognia. A ilekroć obok wznosił się z nad namiotu, to synowie izraelscy wyruszali za nim, w miejscu, gdzie obok się zatrzymywał, tam synowie izraelscy stawali obozem. Synowie izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem i przez cały czas, gdy obok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem. Nawet wtedy, gdy obok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali. Zdarzało się czasem, że obok tylko kilka dni pozostawał nad przybytkiem, oni jednak i wtedy na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Zdarzało się także czasem, że obok pozostawiał tylko od wieczora do rana, a rano obok się wznosił, wtedy zaraz wyruszali. Albo obok pozostawał dzień i noc i potem się wznosił, wtedy i oni wyruszali. Albo jeżeli przez 2 dni, albo przez miesiąc, albo przez długi czas obok pozostawał nad przybytkiem i stał nad nim, to synowie izraelscy także stali obozem i nie wyruszali, skoro zaś się wzniósł, wyruszali. Na rozkaz Pana stali obozem, na rozkaz Pana wyruszali. Przestrzegali wskazań Pana zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza. Wiecie, że każdy człowiek w swoim życiu musi kiedyś zdecydować, w którą stronę podąży jego serce, gdy usłyszy Boży głos, poczuje Jego dotknięcie albo doświadczy na własne oczy Bożego cudu. Każdy człowiek musi zdecydować, w którą stronę pójdzie jego serce. Naród wybrany, czyli Izrael, od czasu wyjścia do Egiptu aż do czasu wejścia do Kananu słyszał, czuł i widział Bożą miłość. Amen. Popatrzcie, tyle lat. Słyszeć, czuć i doświadczać Bożej opieki. Codziennie widzieli obecność Bożą. Bóg daje swoją gwarancję i błogosławi i chleb, i wodę, i powiada, że nie będzie roniący ani bezpłodnego chorego, a lata życia będą pełne. I powiada do Mojżesza, ale wybór należy do was. Wybór należy do ciebie. Umiejętność dostrzegania kresu dni, gdy się jest jeszcze u jej początku. Widzimy z tego tekstu w sposób namacalny, jak Duch Boży prowadzi swój lud. Amen? Widzimy, jak on go prowadzi. Kiedy się zatrzymuje, to i ludzie się zatrzymują. Kiedy Pan rusza, to i Jego lud rusza. Bóg wie, kiedy potrzebuje odpoczynku. Bóg wiedział, kiedy naród wybrany potrzebował się posilić. Bóg wiedział, kiedy naród wybrany potrzebował trochę relaksu, obcowania z sobą, spotykania się, zapoznawania się. Przecież ponad 2 miliony ludzi wyszło, to cała Warszawa i jeszcze trochę. Więc nikt nie wiedział na początku Żardowa, co się dzieje z tymi na końcu Żardowa. Zgadzacie się ze mną? Kto wiedział, co się dzieje na początku Warszawy od wschodu do zachodu z tymi, co są po tamtej i po drugiej stronie? Zresztą trzeba tyle kilometrów przejść. Ale czy wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, oni polegali na Bogu? Czy ufali Mu? Czy ich serce kierowało się czymś szczególnym w swoim życiu? Wiecie, że Bóg ma moc doprowadzić swój lud do końca i dać dzisiaj nam to, czego pragnie nasze serce? Ja w to wierzę, bo Biblia o tym naucza. Ale czy odwieczny wróg Izraela, Egipt został pokonany, kiedy przyszli przez Morze Czerwone? Wiecie, że tak naprawdę wróg towarzyszył do końca ich dni. Bo prawdziwym wrogiem był i jest szatan, diabeł. On zrobi wszystko, żeby ci pokrzyżować twoje plany, jeżeli idziesz za Bogiem. On zrobi wszystko, żeby rzucać kłody pod nogi, żeby zrobić 2 miliony przeszkód, żebyś się nie mógł rozwijać w Panu. Na pracę, znajomych, szkołę, studia, telewizję, prasę, fajnie kumpli, fajne znajomości. Zrobi wszystko, żebyś tylko nie skupił się na Bożym Słowie i na wsłuchiwaniu Bożego głosu. To jest jego plan, odwieczny. I wiecie, kiedy Żydzi szli za Panem, a Mojżesz oczywiście prowadził Boży lud, zaczęły się problemy. Zaczęło brakować wody. No pamiętacie, jak oni mówili? Lepiej było nam zostać w Egipcie. Zaczęło brakować chleba. Lepiej, żebyśmy zostali w Egipcie. Mieliśmy chleb, rybę, może mniej, może jakoś była inna, ale mieliśmy zawsze pod ręką. Zaczęło brakować mięsa. Nie, no lepiej było nam być w Egipcie. Kiedy przychodzą różnego rodzaju próby i doświadczenia, cierpliwość jest tutaj kluczem do tego, żeby wejść w Bożą obecność. Cierpliwość jest jednym z owoców Ducha Świętego. Amen. Czy wszyscy byli cierpliwi? A ja dzisiaj zadam też tobie pytanie. Na ile ty jesteś cierpliwy przed Panem? Na ile ja jestem cierpliwy przed Panem? Przed tym, co Bóg chce ode mnie w moim życiu? Na ile On mnie chce wyćwiczyć przez Jego władze poznawcze? Potem poznajemy, że Bóg mieszka w nas prawdziwie, że objawia swoją łaskę. Nie chodzi o znaki cuda. Nie chodzi o wskrzeszenia zmartwych. Chodzi po prostu o to, żeby być blisko Pana. Żeby odczuwać Jego obecność. To jest sens życia. Mnie najlepiej jest być blisko Pana. Oczywiście widzimy dalej kolejne sytuacje, które mrożą krew w żyłach, jak to Miriam i Aaron buntują się przeciwko Mojżeszowi. Wiecie, że ci, którzy idą za Panem i chcą wypełniać Jego wolę, zawsze będą mieli problemy. Zawsze będą krytykowani. I to od najbliższych. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Najtrudniej być prorokiem we własnym domu. Najtrudniej jest prorokiem być we własnym domu. Bo prorok mówi prawdę. Chyba, że jest jakiś lewy. Ale to wystarczy 2 i 3, jak powiada Słowo Boże, i rozsądzamy. Amen? I jest po proroku, jeżeli fałszywie prorokuje. Nie ma problemów. W Bożym Królestwie panuje ład, dyscyplina i porządek. Jeżeli ktoś prorokuje z fałszywego ducha, przychodzą 2-3 osoby, rozsądzają i mamy problem załatwiony. Idziemy dalej za Panem. Amen? Tak to się robi w Nowym Przymierzu. Wiecie, że diabeł i jego demony zrobią wszystko, żeby pokrzyżować wybrańców Bożych. Diabeł i jego demony zrobią wszystko, żeby skomplikować życie wybrańcom Bożym. A pamiętacie tych, niedawno mówiłem o tych 10 zwiadowcach? Oni wiedzieli, że Boże Słowo jest prawdą. Amen? Znali Mojżesza, wiedzieli, że Pan działa przez niego, Pan mówi przez niego, dokonuje cudów przez niego. Ale wpadli na genialny pomysł. Powiedzieli, że są wyjątki, kiedy Bóg nie mówi przez Mojżesza. Są wyjątki. I przeciwstawili się. I powiedzieli co? Widzieliśmy jakby siebie, jakby małe koniki polne. I takimi też byliśmy w ich oczach. Zaraz. No ja nie jestem konikiem polnym. Jeżeli ktoś chce być konikiem polnym, no to porażka. Oni powiedzieli, wiesz, Mojżeszu, widzieliśmy siebie jako takich koników polnych, tyci, takich malutkich, nic nie mogących. I też takimi w ich oczach byliśmy. 30 ludzie. Przecież jednym tchnieniem by nas pozabijali. Albo takich 2, co powiedzieli, bzdura, kłamstwo, mój Pan ma moc i rozwali ich wszystkich. Wiecie co? Można by powiedzieć, że sprawdza się takie powiedzenie narodowe, nasze polskie. Ja tak się zastanawiałem nad nim. Jak cię widzą, Tak cię pisze. Jak ci widzą jak konika polnego, to taki jesteś. Chcesz być konikiem polnym? Czy chcesz być mężczyzną Bożym? Do sióstr. Czy chcecie być kobietami Bożymi? Chcecie być? Pan mówi, to jest wszystko przed tobą. Wkładam to w twoje serce. Nie bądź jak konik polny. Bo wiecie, konika polnego to ja. Chodziliście kiedyś po łące? Boże, jedyny, ile ja tych koników pozabijałem, bo po prostu ich nie widziałem. Deptałem po nich, nie? Strzelali mi coś pod stopami. I oni tak siebie widzieli, nie, ci olbrzymi pójdą, przejdą po nas, tylko będzie strzelać po nas. A tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby się przeciwstawić wszelkim siłom diabelskim. Później Słowo Boże mówi, że wystąpił bunt Koracha, Datana, Abirama. Korach był kuzynem Arona. Też był lewitą, ale nie był powołany do służby. Ale wiedział lepiej. Wiedział lepiej. Wiedział więcej od Arona i od Mojżesza. To był człowiek, który wiedział, był tak mądry, że mądrzejszy od Salomona. Miał takie poznanie niesamowite, że stwierdził, że pociągnie za sobą część Izraela i zwalimy Mojżesza i Arona. My mamy objawienie. My mamy plan. Mamy potencjał. A tych dwóch pochodziło z plemienia Rubena, więc z pokolenia pierworodnych, więc oni uważali, że im się należy. Ale to przecież Pan namaszcza. To przecież Bóg obdarowuje swoją mocą, tak? Kiedy Słowo Boże mówi, że Jezus wypowiadał takie słowa, nie jakby uczony w piśmie, tylko moc mający. Paweł mówi, że przyjdę do Koryntian i objawi działanie Ducha Świętego swoją moc nie przez słowa, ale przez to, co Bóg chce w Duchu Świętym zrobić. W tym się objawia Boża moc. W tym się objawia Boże namaszczenie. Trzeba strzec swojego języka. Strzec swoich myśli. Swojego serca. Z niego tyska źródło życia. To może doprowadzić do tragedii. Do pewnego rozbicia. Ja zastanowiłem się, jak to było z tymi wężami, kiedy jakiś czas znowu Żydzi wędrowali po pustyni, no i była ta sama śpiewka. Po co wyprowadziłeś nas z Egiptu? Żebyśmy pomarli na pustyni, nie ma chleba i wody i tu przegięli. Powiedzieli tak. Zbrzydł nam ten pokarm. Zbrzydł nam ten pokarm. I co się wtedy stało? Było coś takiego. Diabeł skakał tak do góry. On tylko czekał, żeby ktoś to powiedział. On tylko czekał, żeby lud Boży tak się nakręcił. Wiecie, jak to jest, jak się ktoś nakręci, nie? Skakał do góry ze swoimi demonami. O to chodziło, żeby to ktoś to powiedział. O to chodziło, żeby ktoś to powiedział. Wyszli spod Bożej ochrony. Wyszli spod Bożego namaszczenia. I napisane jest, że węże zaczęły kąsać i to śmiertelnie. A przepraszam, zadam pytanie. Czy uważacie, że Pan Bóg krzyknął do węży: ej, walcie tam na tych ludzi, to tam są te 3 miliony. Gryźcie ich, kąsajcie, zabijajcie. Ja kiedyś tak myślałem. Ja kiedyś tak myślałem, że Pan Bóg po prostu w swojej złości kazał tym wężom ich iść i kąsać i zabijać ich. Ale oczywiście się myliłem. Byłem młodym, niedoświadczonym chrześcijaninem. Później, kiedy zacząłem studiować Boże Słowo na jednej, na drugiej uczelni, zrozumiałem, że te węże, one były cały czas. One były cały czas. Kiedy Żydzi szli w tą czy w tamtą stronę, za nimi szły węże. Tylko Pan po prostu ich ochraniał. Bóg miał taką łaskę, że posyłał swoich aniołów, żeby strzegli życia. On ich po prostu ochraniał, żeby żaden wąż, żaden wróg ich nie dotknął. Popatrzcie, jaka jest miłość Boża. Jak bardzo Bóg kocha swój lud. Jak bardzo szaleje za nim. Robi wszystko, żeby im się nic złego nie stało. Robi wszystko, żeby mi się nic złego nie stało. W końcu przyszli do Mojżesza i powiedzieli: zrób coś, przecież ludzie tysiące ludzi umiera. Przepraszamy Pana, przepraszamy Ciebie. Już nie będziemy tak mówić. Wtedy Pan powiedział, zrobisz węża miedzianego, postawisz go na sztycy i każdy, kto spojrzy na niego, będzie żył. Kiedyś czytam, że w tekstach hebrajskich jest napisane, że to nie było zwykłe spojrzenie na Nehusztana. Polegało to na tym, że człowiek musiał się wpatrzyć w niego. Wpatrzyć się człowiek musiał w niego. Wtedy przechodziło wszystko. Wtedy jad nie miał działania w organizmie człowieka. Trzeba było się w Nehusztana wpatrzeć. Wtedy wszystko chodziło. Pamiętacie, jak Jezus został ukrzyżowany na Golgocie? Na krzyżu Golgoty? Co się wtedy stało? Kiedy zawołał do Pana? Wszyscy, którzy dzisiaj się patrzą na Jezusa, są uwalniani, są uzdrawiani, darowane jest życie. Wystarczy się wpatrzeć w Bożego Syna Jezusa Chrystusa i zawołać do Niego, jak oni to zrobili. I wtedy życie jest darowane człowiekowi. Nawet jak zrobiłeś coś głupiego, nawet jak narzekałeś na Pana, krytykowałeś swoje siostry, albo krytykowałeś swoje siostry, albo krytykowałeś braci, służbę jednego z nich albo drugiego. Jeżeli spojrzysz na Jezusa i zawołasz do Niego, Pan ci wszystko odpuści. Amen? I Pan jest gotowy dzisiaj wszystko odpuszczać. Pan jest gotowy zmieniać myśli, nastawienie serca każdego z nas. Moje i Twoje. Dzisiaj jest czas łaski, halleluja. Dzisiaj jest czas zbawienia. Amen? Jeśli ktoś zawoła do Pana, będzie zbawiony, będzie uwolniony, będzie uzdrowiony. Bo Pan ma moc. I tak było wtedy, kiedy Mojżesz prowadził jego lud, nie swój lud. Pan objawiał swoją cudowną moc. Czy Bóg nie jest cudowny? Czy nie jest wspaniały w swojej miłości? Powiedział, że piórami swoich nas okryje. Powiedział, że ci, którzy wzbijają się w górę, jak orby biegną, a nie wstają, dziękuję. Idą, a nie mdleją. Pan chce cię podnieść do góry, wzbić się w niebiosa, żebyśmy mogli wszyscy zobaczyć, jak cudownie Bóg stworzył swój świat. Coś wam jeszcze pokażę. Jakbyśmy widzieli z lotu ptaka, jak Izrael stał obozem, jak przybytek Pana pośrodku stał, zobaczylibyśmy coś takiego. Aser, Dan, Naftani, Mojżesz, Aaron, synowie, Isachar, Juda, Zebulon, Menases, Efraim, Beniamin, Symeon, Ruben, Gad, lud. Gdybyśmy się wzbili tylko w górę jak orły, zobaczylibyśmy coś takiego. Gdyby nasze głowy poszybowały tak wysoko, mielibyśmy taki obraz. W środku obecność Pana. Każdy dzisiaj, kto spojrzy na Pana, jest w stanie zobaczyć to, co się dokonało na krzyżu Goloty. Kompletne uwolnienie. Pełne zbawienie. Nie musisz pracować. Musisz stać rano o 6 jak świadkowie. Pukać, chodzić, maszerować. Głodować. Mamy to za darmo. Tylko serce. Tylko moje serce, tylko moje nastawienie może otworzyć drzwi do Królestwa Bożego. Tu i teraz. Królestwo Boże tu i teraz. Przeczytam jeszcze jeden fragment, który jest zapisany w drugim liście apostoła do Koryntian 10:3-5. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę panoszącą się przeciwko poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Każdą moją myśl, jeżeli czuję, że diabeł mnie pobudza, wypowiadam tak. Odrzucam te myśli i daję swój łeb, daję swój mózg, daję swoje myśli w posłuszeństwo Panu. Daję siebie, daję mój umysł, moje oczy w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Daję całego siebie. Panie, prowadź. Panie, odsuń ode mnie te rzeczy. Chcę być blisko Ciebie. Chcę odczuwać Twoje namaszczenie. Chcę widzieć i czuć Twój dotyk. Reinhard Bonnke, kiedy miał 9 lat, był ze swoim ojcem i braćmi na spotkaniu w kościele. Stąpił na niego Duch Święty i powiedział: ja przez ciebie dzisiaj uzdrowię pewną kobietę. I kiedy zostało zrobione wezwanie, Reinhard mówi tak: no dobrze, Boże, ale jak to się stanie? Jest mój ojciec, a mój ojciec mnie trzyma krótko. Krótko mnie trzyma. Bardziej ma poszanowanie jego starszy syn, mój brat, który jest matematykiem z wykształcenia. I kiedy oni mieli oczy zamknięte, Bonnke wyskoczył, to ją pobłogosławił, ją, bądź zdrowa w imieniu Jezusa, przybiegł. Przybiegł do swego ojca, ojciec otworzył, ona: o Boże, kątem oka ojciec zobaczył: o Boże, co się stało? Twój syn, Reinhard. Co, mój syn Reinhard? Twój syn Reinhard dotknął mnie i jestem uzdrowiona. Bo ten oręż jest duchowy. To jest duchowy oręż. Bóg chce użyć ciebie i mnie. Amen? Posyła swojego anioła. My się zawsze modlimy: Panie, rozbijaj obóz nad naszym domem. Niech spływa twoje namaszczenie. Moja żona przedwczoraj brała kąpiel i wychodziła z kabiny, uderzyła się o kolano, ale to się tak uderzyła, że siniak był. Zaczęła krzyczeć: Boże, o Jezu, moje kolano, Boże, ratuj. Usłyszała to moja córka 4-letnia. Ona mówi tak: gdzie jesteś, mama? U ciebie w pokoju. Poczekaj chwilę. Pobiegła do mojego pokoju, złapała oliwa: daj to kolano. Namaściła oliwą, mówię: dziadak, Jezu, niech to kolano będzie zdrowe. I powiedziała: amen. Trzeba uczyć swoje dzieci, kochani, obecności, bliskości Pana. Młody las, posłuchajcie, młody las, nie tak, spaliłem. Młode drzewa, teraz będzie dobrze. Młode drzewa uzdrawiają stare lasy. Amen? Mamy tu młode drzewa. Mamy tu młode drzewa. Mamy tu potencjał. Uzdrowią stary las. Niech tak się stanie. Amen. Czy garncarz nie ma władzy nad gliną? Powie apostoł Paweł w liście do Rzymian. Ma. Kwestia jest tylko wolnej woli. Czy podajemy mu się, żeby on nas kształtował? Żeby on mnie formował? A nie jak ci Korach, Datan i Abiram. Trzeba poddać serce, całe serce Bogu i pozwolić, żeby On nas kształtował. I po nim nie ma poprawek. Ja kiedy zaniosłem spodnie do krawca, 3 razy chodziłem i 3 razy poprawiłem. Mówię: Panie, zmiłuj się Pan nade mną. No, ile razy to do Pana będę przychodził? No, jedna nogawka krótsza, druga dłuższa. No, jak ja będę wyglądał? Po naszym Stwórcy nie ma poprawek. Po ludziach czasami trzeba poprawiać. Prawdę. W wieku 9 lat pewien chłopiec odkrył w sobie talent pianisty. Zaprezentował się na koncercie w taki sposób, że jedną rękę kazał przywiązać sobie do tyłu spodni, a drugą grał. Kiedy skończył, mistrz powiedział tak: bardzo dobrze, bardzo dobrze. Może kiedyś zaprezentujesz nam muzykę. Umiejętność dostrzegania kresu dni, gdy się jest jeszcze u jej początku. Nie wszystkim się to udaje. Nie wszystkim się to udaje. Bóg pokorną łaskę daje, a pysznym się przeciwstawia. Niech nikt z nas nie myśli więcej niż na to, co Bóg mu dał. A wtedy twoje życie będzie wypełnieniem cudownej obecności Bożej. Amen. Jezus w swoim nauczaniu dużo mówił o Duchu Bożym i o fakcie, że będzie On nas prowadził, że będzie nas nauczał i że będzie działał przez nas. Właśnie po to, żeby wejść w miejsce, które dla nas przygotował. Powiedział, że on będzie prosić Ojca, da wam innego pocieszyciela, żeby był z nami. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. I powiada, że my go przyjęliśmy, my go mamy, my go znamy. Duch Święty przyszedł, żeby wyposażyć, namaścić, uzdolnić do wszystkiego, co czynił Jezus, oprócz pójścia na krzyż. Przeczytam to jeszcze raz. Duch Święty przyszedł, żeby wyposażyć, namaścić, uzdolnić nas ludzi do wszystkiego, co czynił Jezus, oprócz pójścia na krzyż. Ciekawa myśl? Wszystko jest w zasięgu twojej modlitwy. Wszystko jest w zasięgu modlitwy. Popatrzcie, co robi Jezus. Głosił Królestwo Boże, chrzcił Duchem Świętym, uzdrawiał, uwalniał, wskrzeszał z martwych. A my? A my? Na jakim etapie jesteśmy? Duch Święty przyszedł, żeby nas wyposażyć, namaścić, uzdolnić do wszystkiego, co czynił Jezus, oprócz pójścia na krzyż. Drzwi Bożej miłości cały czas są otwarte. Drzwi Bożego namaszczenia cały czas są otwarte. Podoba mi się takie stwierdzenie, które kiedyś ktoś powiedział, że za tymi zareglowanymi przez diabła świecie na imię Jezusa otwierają się drzwi i wpada tam potężny płomień, który jest bardziej pochłaniający niż gorączka złota na lasce. Kiedy Duch Święty wstępuje na człowieka, wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Musimy zrozumieć, że Duch Święty przyszedł, żeby został na zawsze. Nie w odwiedziny. Nie od czasu do czasu. Ale żeby być z nami na zawsze. Żeby zamieszkać w nas. Przecież apostoł Paweł powiedział, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. 1 Koryntian 3,16. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą? Świątynią Ducha Świętego? Że Boży Duch mieszka w was? We mnie mieszka Boży Duch. Poddaję się Jezusowi. Ktoś, kto kocha Boga, musi mieć czas na słuchanie Jego słowa, słuchanie Jego głosu, żeby to złapać. Trzeba mieć czas na czytanie Jego słowa i słuchanie Jego głosu, żeby pójść dalej za Bogiem. Jak możemy się dowiedzieć bez czytania i bez modlitwy, co Bóg ma dla mnie przygotowane? Dlatego centralnym punktem w protestantyzmie w czasie nabożeństwa jest zwiastowanie Słowa Bożego. Czytanie Bożego Słowa. To Luter powiedział. Słowo Boże jest tym, co otwiera drzwi dla naszego życia, dla naszego zbawienia. Duch Święty chce być z nami na zawsze i ma cel dla nas. Kiedy Jezus powołał 12 apostołów, pamiętacie, że oni poszli za Nim? Pamiętacie, że było też 72, którzy powiedzieli, nie, twarda ta mowa. Jak to samo ci mówili ci, co byli na pustyni. Nie, Mojżesz, my za Tobą nie pójdziemy. Nie, Panie Jezu, my za Tobą nie pójdziemy. Niech sobie idą ci naiwni, ta dwunastka tych naiwnych młodych ludzi, niech oni sobie idą. My nie potrzebujemy takiej mowy. My znamy te teksty. My znamy te haczyki. Królestwo Boże, doświadczenie Bożego działania w ogóle. I dzisiaj się spotykam też z takimi ludźmi. Bóg? A gdzie jest Bóg? A kto go stworzył? A kto stworzył Słowo Boże? A kto stworzył aniołów? To pokaż mi Boga. Słowo Boże powiada, że Boga nikt nie widział, prawda? Ale Żydzi doświadczali Boga pod chlebem, w ogniu, w obłoku. Doświadczali Boga, chociaż go nie widzieli. Ja też Boga nie widziałem, ale go doświadczam. Kiedyś ktoś pokazywał taki przykład. Wziął, rozpieczętował cukierek, włożył go do buzi, pogryzł go i opołknął. I powiedział tak. Nie czuję tego cukierka, ale mam go wewnątrz. Nie muszę czuć, ale on jest we mnie. Amen? Duch Boży mieszka we mnie. Oczywiście to, co się wydarzyło na pustyni, ponieważ historia lubi się powtarzać, wydarzyło się za czasów Jezusa. Byli głodni, no to Pan dał chleb i rybę. Kiedy powiedział, że jeżeli jest ktoś spragniony, do Samarytanki i później w Jana 7, to jest 4 rozdział Jana do Samarytanki, a później 7 rozdział 37-39, niech przyjdzie do mnie i pije. Przecież to on był tą wodą wytryskującą ze skały. I 2000 lat temu też łaska Boża wypłynęła przez Jezusa Chrystusa. I dzisiaj również łaska Boża wypływa przez Jezusa Chrystusa. Amen. Bóg potrzebuje tylko naszych otwartych serc. Halleluja. Wybrał nas przed założeniem świata. Powołał nas do tego 40-tysięcznego miasta, żebyśmy byli świadectwem Jego chwały. No ale jestem taki jak konik polny. No jestem takim małym konikiem polnym. Co ja mogę? Możesz. Możesz. Możesz o wiele więcej niż ci się wydaje. Uwierz sercu swoim. Uwierz sercu swoim, że możesz. Że Pan może więcej niż ci się wydaje. Wiecie, że ci, którzy są dzisiaj po drugiej stronie Dnia Zielonych Świąt, nie powinni mówić, tylko powinni krzyczeć tak. Krzyknąć? Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił więcej wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. I ogłosił? Miłość Bożą. Do końca dnia, aż przyjdzie Jezus. Ja zadam wam pytanie. Może być podchwytliwe, także proszę się nastawić. Co to jest? Kto powie? Jabłko? Świetnie. Też uważam. Też tak uważałem. A co to jest? Prawdziwe jabłko. Wiecie, jaka różnica jest między tym a tym? Czy to jest prawdziwe? A to tylko stwarza pozory jabłka. To ja nie chcę żyć w pozorach. Ja chcę żyć w obecności Bożej. Chcę realnie, powtórzę, chcę realnie przeżywać Jego działanie w moim życiu. Chcę realnie doświadczać Bożego działania. Chcę, żeby On mnie karmił i poił swoim Duchem Świętym. I chcę, żeby prowadził nasze życie, Twoje i moje życie, żeby miłość Boża przeszła jak huragan przez nasze życie i wypełniła nas tym, co jest nas potrzebne do życia. Amen? Macie jakieś pragnienia? Macie coś większego w swoim życiu? Ja ciągle mam. Ja ciągle chcę. Ja ciągle, nie chcę powiedzieć, że wymuszam, ale Boże, no przecież jestem już gotowy. Jestem już gotowy, żeby pójść dalej. Bo jestem, tak mi się wydaje. Nie słyszę jeszcze z drugiej strony odpowiedzi, ale mówię mu każdego dnia, Panie, wydaje mi się, że jestem gotowy, żeby iść dalej. Czy my jesteśmy gotowi, żeby iść dalej? Pan się pyta, czy jesteś gotowy, żeby iść dalej? No bo tych, których Duch Boży prowadzi, są, tam jest źle przetłumaczane, dziećmi Bożymi, hejos, synami. Bo tych, których Duch Boży prowadzi, są nazwani synami Bożymi. Mamy dziedzictwo od Boga. Bóg daje swoje namaszczenie, za chwilę będę kończył. Bóg daje swojego Ducha Świętego bez miary. Ale kiedy byłem dzieckiem, myślałem jak dziecko, zachowywałem się jak dziecko, postępowałem jak dziecko. Paweł mówi tak, ale gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Dzisiaj, jakby w zwierciadle, przeglądam się. Jest coś szczególnego w obecności Bożej. Jest coś szczególnego w działaniu Ducha Świętego, w życiu z Bogiem. Jest coś szczególnego. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Zostaliśmy wybrani, żeby zanieść Ewangelię światu, żeby zanieść zmianę temu światu. Zostaliśmy wybrani i powołani. Każde spotkanie człowieka z Bogiem dodaje i dodawało zawsze człowiekowi odwagi. Przechodzimy przez różne krytyczne sytuacje w naszym życiu. ale się nie załamujemy. Nie załamujemy się. Ponieważ Bóg daje nam swojego ducha. Amen? Nie załamuj się, jeżeli przechodzisz przez różne sytuacje. Nie załamuj się. Po prostu wstań i walcz. Wstań i walcz. Nie jesteś konikiem polnym. Jesteś synem i córką Boga żywego. Amen? Psalmista 22:4 powiedział tak. A przecież Ty jesteś święty. Przebywasz w chwałach swojego ludu. To znaczy, że... Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli Bóg przebywa w chwale swojego ludu, to czuje się tak, jakby był u siebie. Bo przecież to jest Jego własność. Jesteśmy Bożą własnością. Bóg chce swobodnie czuć się tutaj, na naszych spotkaniach. Amen? W naszych domach, w naszych rodzinach. Bóg może działać na różne sposoby w naszym życiu. Tego, czego potrzebuje, to otwartości serca. Amen? Bóg potrzebuje, żebyśmy otworzyli swoje ręce, otworzyli swoje serca, otworzyliśmy swoje myśli. Wszystko, żebyś było w nas otwarte. Czy jesteśmy gotowi na coś więcej? Czy jesteśmy gotowi, żeby zacząć od dzisiaj doświadczać czegoś więcej w naszym Bogu, w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym? Czy jesteśmy spragnieni czegoś więcej? Kto jest dzisiaj pośród nas, kto by jest spragniony czegoś więcej doświadczać od Boga? Jeżeli jesteś spragniony doświadczać od Boga czegoś więcej, to Bóg chce ci to dać. Bo powiedział, że pragnącemu da darmo. Darmo. I jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Bóg do tych, którzy są zmartwieni, zakłopotani, chce wyciągać rękę, jak wyciągnął do pewnego apostoła, kiedy wyszedł z łodzi i się zawahał. Chce wyciągnąć rękę do ciebie. Jeżeli się wahasz, i tak chce do ciebie wyciągnąć rękę. Amen? Chciałbym zakończyć to nabożeństwo w następujący sposób. Jeżeli jesteś spragniony od Pana doświadczenia Jego obecności, to chciałbym się z Tobą o to modlić. Chciałbym Cię zaprosić na środek i modlić się z Tobą, żeby Pan Ci to dał. Gotowy jesteś? Jeżeli ktoś z nas jest gotowy, żeby wyjść do Pana po większe rzeczy, to ja chcę się z tą osobą tutaj modlić. Zapraszam. Amen.